świat oczami bab w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 2 razy w tygodniu.
Pamiętaj, w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem. Słuchacie Polskiego Radia 1030 Świata Oczami Bab. Dzisiaj gościem programu jest wyjątkowa kobieta, dr Izabela Kimak z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, która w Stanach pojawiła się, by zbadać działalność literacką Polonii Amerykańskiej. Także jesteśmy, kochani, pod lupą. Witam panią bardzo serdecznie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom.
Zacznijmy od tego, czym zajmuje się Fundacja Kościuszkowska i jak długo czekała pani na to swoje stypendium, na ten bardzo ciekawy projekt.
W tej chwili już nie pamiętam dokładnie, ale cały proces aplikowania o stypendium trwał kilka miesięcy. Ja przyjechałam do Chicago w sierpniu 2021 roku i wtedy byłam tutaj 5 miesięcy na Northwestern University. Przyjechałam na zaproszenie Stuarta Dybka, który jest jednym z takich najbardziej znanych pisarzy polskiego pochodzenia. I on wtedy w zasadzie przychodził już na emeryturę, ale jeszcze na Northwestern nominalnie był, więc ja tam się jakby zadomowiłam. I wtedy ten projekt, na który Fundacja Kościuszkowska udzieliła mi stypendium, tak hojnie mnie wsparła, za co wdzięczna będę zawsze. Ten projekt był trochę szerszy niż tylko dotyczący Chicago. Ja miałam taki pomysł, żeby w ogóle przyjrzeć się różnego rodzaju przestrzeniom w literaturze polsko-amerykańskiej i takim przestrzeniom literalnym, czyli miastom, miasteczkom, nie tylko tutaj na środkowym zachodzie, ale też w innych miejscach Stanów. No i takim przestrzeniom metaforycznym bardziej, czyli na przykład językowi, na przykład domom różnego rodzaju, tożsamości. I wtedy, kiedy ja tutaj byłam, te 2 lata temu, ja zdałam sobie sprawę, że mnie tak naprawdę interesuje Chicago, a przynajmniej najbardziej z całej Polonii amerykańskiej interesuje mnie Polonia chicagowska. I wtedy zawęziłam ten projekt tylko i wyłącznie do Chicago. Będąc tutaj w 2021 roku napisałam wniosek grantowy, na który otrzymałam finansowanie, stypendium, opus przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce. I dzięki temu jestem teraz tutaj, krócej, bo miesiąc, ale bardzo intensywnie.
Po raz drugi,
prawda? Po raz drugi zawodowo, tak.
Po raz drugi ma pani stypendium. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby ubiegać się i otrzymać takie stypendium? Co trzeba zrobić?
Jeśli chodzi o stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, to wymogiem jest to, żeby być zatrudnioną na uczelni, na uniwersytecie w Polsce, bo Fundacja Kościuszkowska to taki ma cel, że ona promuje te takie związki naukowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Czyli taką wymianę naukową między krajami.
Tak, chociaż ma też programy dla studentów na przykład chcących uczyć się języka polskiego i wyjeżdżających ze Stanów do Polski, a także z tego, co mi wiadomo, tylko tutaj szczegółów już nie znam, finansuje też, czy współfinansuje studia wyższe dla studentów polskiego pochodzenia tutaj w Stanach Zjednoczonych. Także
taka szeroka działalność. Tak. Instytucja kulturalno-oświatowa, na którą mogą liczyć młodsi i starsi.
Dokładnie tak.
Młodzież i naukowcy z Polski, taka wymiana właśnie naukowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pani Izabelo, czy możemy jeszcze wspomnieć, jakimi wcześniej projektami pani się zajmowała? Bo pani jest bardzo zajętą kobietą.
Mnie zawsze podczas mojej pracy zawodowej, w zasadzie od czasów studiów już na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, mnie zawsze z jakiegoś powodu ciągnęło do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych. Ja studiowałam anglistykę, pracuję, tak jak pani wspomniała, w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki. Jestem amerykanistką z wykształcenia i literaturoznawczynią i uczę głównie literatury amerykańskiej. I te mniejszości różne takie brałam na tapetę, bo zaczynałam od kobiet rdzennych. Potem zajmowałam się w swojej pracy doktorskiej tekstami imigrantek z Azji Południowej, z Półwyspu Indyjskiego tutaj do Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę dopiero kilka lat temu do mnie dotarło, że przecież jest literatura etniczna, które ja już mogłabym, jakby mogłabym posiłkować się tym, co ja już wiem i tą wiedzą, którą mam, a tak naprawdę poprowadzić badania, które może będą trochę ciekawsze dla Polaków i tu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I stąd się wziął pomysł na ten projekt. Też na pewno był taki wątek i jest wątek osobisto-rodzinny w tej całej historii, bo ja do Chicago przylatuję, no przylatywałam wielokrotnie. Moja pierwsza wizyta to był wrzesień 2001 roku, tydzień przed 11 września, to byłam pierwszy raz. Ze względu na to, że moja mama jest imigrantką, moje siostry są imigrantkami z Polski, więc mam też taki i bodziec, i motyw właśnie osobisto-rodzinny, żeby ten projekt jakby do końca doprowadzić.
Spotkałyśmy się podczas wieczorku poetyckiego. Jak pani się, przepraszam, ten wieczorek poetycki podobał? Pytam, ponieważ ja kiedyś miałam przyjemność wziąć jednego pana, który przyjechał z Niemiec. Mieszka nas Polak, który na stałe mieszka w Niemczech i tu przyjechał i ze mną udał się na taki wieczorek i on powiedział do mnie tak: pani Agnieszko, ja jestem pod takim wrażeniem, że tutaj Polonia coś takiego organizuje, że to jest takie duchowe przeżycie i emocjonalne. Wy się razem tutaj spotykacie, siadacie sobie do kawki i przy okazji słuchacie przepięknych wierszy. Jakie było pani odczucie?
Ja też byłam pod bardzo dużym wrażeniem i nie tylko tego wieczorku, ale w ogóle takiej aktywności kulturalnej, którą tutaj prowadzicie w różnych obszarach. I zanim opowiem o swoich wrażeniach z tego wieczoru akurat, to chciałam wspomnieć o tym, że ja w ogóle spotykam się z tak serdecznym i życzliwym przyjęciem, co nie było dla mnie w ogóle oczywiste, bo ja się spodziewałam też, że mogę zostać przyjęta w taki sposób, a co ta pani, która tu przyjeżdża z Polski, będzie nam mówić i ona, co ona w ogóle o tym wie. No tak, z taką reakcją się nie spotkałam, raczej z ogromną życzliwością i z takim wsparciem i też takim
zainteresowaniem, dopingiem, motywacją,
tak,
prawda?
Jak najbardziej. I to mnie bardzo cieszy, bo kiedy ja podejmowałam się tego projektu, to ja miałam taką nadzieję, ambicje może trochę, że to, co mi z tego projektu wyniknie, a ma wyniknąć książka na ten temat, to że zaciekawi może albo przyda się i w Polsce, i tutaj, i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Te kontakty, które nawiązałam z poetami, poetkami związanymi z grupą poetycką Arka, też są dla mnie taką nowością i w ogóle ja kiedy składałam wniosek o ten projekt chicagowski, nazwijmy go tak sobie, to miałam takie założenie, że będę badać teksty anglojęzyczne, czyli że zobaczę, co twórcy, twórczynie polskiego pochodzenia, ale piszący w języku angielskim, mają do powiedzenia takiej szerszej publiczności. A odkąd tu przyjechałam i zaczęłam czytać, najpierw polecono mi w bibliotece Polish Museum, której instytucji jestem ogromną fanką i też będę dozgonnie wdzięczna, bo już drugi raz bardzo mi pomagają. Najpierw polecono mi tam kryminały Grzegorza Dziedzica, o którym ja słyszałam w Polsce, ale nie czytałam ich. Przeczytałam je tutaj i jestem absolutnie zauroczona talentem, ale też taką swadą, z którą pan Dziedzic opisuje takie Chicago, no już sprzed 100 lat. I to był mój pierwszy kontakt jakby z literatami tutaj na miejscu. Później było to spotkanie z grupą poetycką Arka. I ja doszłam do wniosku, że no to moje założenie wstępne, żeby pisać tylko i badać tylko teksty anglojęzyczne, jest w ogóle do wyrzucenia do kosza, bo w sumie dlaczego? Ja pracuję w języku angielskim, to prawda, głównie, bo i prowadzę zajęcia po angielsku i na konferencjach prezentuję swoje badania w języku angielskim i publikuję też głównie w języku angielskim, ale język polski jest moim językiem pierwszym i wiodącym, więc wydaje mi się, że wręcz to może być korzyścią tego projektu i mocną stroną, że ja jestem w stanie wziąć pod uwagę i teksty polskojęzyczne, i teksty anglojęzyczne, z których na pewno nie będę rezygnować, dlatego że dzięki temu mogę też popatrzeć na twórców, twórczynie, którzy nie władają językiem polskim, bo są na przykład potomkami takiej migracji, nawet nie z Polski, bo jeszcze Polski na mapie wtedy nie było, części z ziem polskich pod rozbiorami. I tak jak mówię, to są teksty takich twórców jak Stuart Dybek, który jest imigrantem trzeciego pokolenia, tak to fachowo nazywamy w żargonie. I on po polsku nie mówi. On zna kilka słów w języku polskim, ale ta polskość jest dla niego i dla jego twórczości niezwykle ważna. I figura w ogóle babci, tej babci Polki w jego tekstach tak wybrzmiewa. I ta babcia jest właśnie taką nosicielką polskości przez różnego rodzaju właśnie takie językowe jakieś powiedzenia, czy przez kuchnię. Na przykład mnie to zaciekawiło, że w pierwszym zbiorze opowiadań, który Dybek opublikował w 80 roku, ten zbiór nosi tytuł Childhood and Other Neighborhoods. Na zbiór składa się 11 opowiadań, bo Dybek jest w ogóle mistrzem opowiadania, to jest jego gatunek literacki. I na 11 tych opowiadań dwa są zatytułowane na cześć polskich zup. Jedna to jest sauerkraut soup, a drugie to jest blood soup. I to jedzenie jest takim też nośnikiem polskości.
Tradycji, prawda?
Tradycji, tak, i tych korzeni takich, mhm. od których on może być już oddalony, no bo w naturalny sposób, bo on się już wychowywał jako, nie jako imigrant pierwszego pokolenia, tylko jako potomek. Ale
mimo wszystko jest coś w nim, w sercu.
Absolutnie.
Że pamięta tą polskość i ojczyznę i te jakby przejawy tej polskości. Utożsamia się też z tym.
Tak. I ten projekt w tej chwili tak się rozwija, że będę mieć przedstawicieli i przedstawicielki tak naprawdę wszystkich tych grup, bo i właśnie pan Grzegorz Dziedzic jako przedstawiciel pierwszego pokolenia imigracyjnego. Będę się zajmować też, zajmuję się, jestem w kontakcie z Johnem Guzlowskim, który felietony publikuje w Dzienniku Związkowym, ale przecież jest też uznanym poetą i twórcą kryminałów. No więc on jest przedstawicielem tak zwanego pokolenia 1,5, bo on tu jako małe dziecko przyjechał w roku 1951, jeśli mnie pamięć nie myli, jego rodzice przyjechali do Stanów jako displaced persons po II wojnie światowej. Więc ten jego i jego wersja polskości oczywiście będzie trochę inna od tej, która jest u Dybka czy u Dziedzica. Trochę mi jeszcze pań brakuje i tak poszukuję kobiet właśnie, bo gdy przygotowywałam opis tego projektu, to tak a propos świata według bab, czy świata oczami bab, przepraszam. Gdy przygotowałam opis tego projektu, na panią natknęłam się jedną i to jest pani Elizabeth Kern, która wychowywała się na polskim Trójkącie, tam w latach chyba mniej więcej 60., a pisać zaczęła prozę dopiero na emeryturze. Wydała dwie powieści, jedna to jest Wanting to be Jackie Kennedy, tak brzmi ten tytuł. A drugi, no i ta właśnie powieść, to jest taka coming of age, jak to nazywamy w języku angielskim, czyli taka powieść o dorastaniu dziewczyny, młodej kobiety, która wychowuje się właśnie w tej okolicy, w najstarszej polskiej dzielnicy w Chicago. A druga jej powieść to o tytule Fire Angels. To jest taka fabularyzowana powieść, ale oparta na faktach autentycznych, dotycząca pożaru w szkole katolickiej, też w latach 50. bodajże. I tam pani Kern też taki bardzo ciekawy zabieg narracyjny stosuje, który mnie jako literaturoznawczynię bardzo interesuje, bo części tej historii są opowiadane przez ogień, czyli ogień jest narratorem.
Super. Coś bardzo ciekawego.
Tak, ale udaje mi się teraz podczas tego pobytu trochę więcej pań sobie też do tego projektu
zjednywać, zapraszać?
Tak, i w ogóle odnajdywać też teksty, bo ja takie miałam poczucie przy tych moich takich wstępnych badaniach, które prowadziłam będąc tutaj na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, że taki bardzo męski jest ten obraz polskiego Chicago.
No i ja sobie zdominowany przez mężczyzn.
Tak.
To trzeba to trochę zmienić.
Przez mężczyzn pisarzy i przez ich narratorów, że to jest takie męskie spojrzenie.
I głos.
Więc mnie to bardzo cieszy, że ja te panie znajduję. I no bo przecież, no właśnie, polskość też będzie się różnić w zależności od tego, czy jest to polskość w wydaniu męskim,
zdecydowanie
czy damskim.
Tak. Kobieta jest takim nośnikiem tradycji, prawda, obyczajów, kultury, bo jako ta, która dba o gniazdo rodzinne, właśnie musi również w tym aspekcie zadziałać i zadbać o swoją rodzinę. Powiedziała pani, że ta książka, którą pani pisze, to książka, która na pewno przyda się również Polakom w Polsce. I pytanie, które mnie bardzo interesuje i odpowiedź na to pytanie, to czy Polacy w Polsce wiedzą coś o nas? Jak by pani to oceniła?
Powiedziałabym, że niewiele. No. Że niewiele wiedzą. Przynajmniej jeśli chodzi o tę działkę, o której mogę się na temat której mogę się wypowiadać, czyli jeśli chodzi o teksty literackie. I jak myślę o tych twórcach, twórczyniach, których teksty ja badam, to oni są w Polsce praktycznie nieznani. Mimo tego, że to, zwłaszcza Dybek, to jest twórca, który jest, on jest naprawdę uznany tutaj w świecie tym amerykańskim. On zdobywa nagrody literackie prestiżowe. Publikuje go The New Yorker. Więc to jest naprawdę takie duże nazwisko, powiedziałabym kolokwialnie. Mm-hmm. Natomiast w Polsce jego teksty są
nieznane
i w ogóle niedostępne też w tłumaczeniu, z niewielicznymi wyjątkami. I to tak naprawdę popularyzacją tej literatury zajmują się osoby, tak jakby trochę takie, to takie fanowskie przedsięwzięcie, mm-hmm. że jak ktoś się zachwyci tą literaturą, to próbuje
to
ją
rekomenduje,
tam sprzedać.
Tak. Rozumiem.
Więc naprawdę, i tak samo Johna Guzłowskiego, pojedyncze jakieś wiersze widziałam czy w Akcencie Lubelskim, to takie pismo nasze, zresztą John Guzłowski kiedyś był na moim uniwersytecie, tylko ja chyba jeszcze nawet tam nie studiowałam, to było lata temu. Ale tak jak mówię, to są incydentalne jakieś takie aktywności, więc ja też mam taką nadzieję, że może jak zaczniemy więcej mówić, jak ja zacznę więcej mówić też w Polsce o tych twórcach, to i pojawią się...
To przyczyni się pani do popularyzacji.
Tak, i może pojawią się też tłumaczenia tych tekstów, bo przecież nie wszyscy Polacy władają tak biegle językiem angielskim, żeby przeczytać tych twórców w oryginale.
Myślę, że nie.
Ja bym bardzo chciała, żeby te teksty...
Wydaje mi się w ogóle, że
w tłumaczeniu polskim były dostępne.
Wiersze odbiera się jakoś łatwiej i lepiej we własnym ojczystym języku.
Zgodzę się z panią, że na pewno wiele jest tracone w takim odbiorze, że rzeczywiście zapoznanie się z takim tekstem we własnym języku pozwoliłoby na
zmienia perspektywę i absolutnie. Odbiór, prawda? Możemy mhm. wtedy się jakby głębiej zastanowić nad tym, co tam się dzieje w tym utworze. Powiedziała pani, że tak bardzo zależy pani na tym, by zjednać, zaprosić i znaleźć kobiety, które tutaj w tym projekcie wzięłyby udział. I to pani się udaje, jak na razie, tak?
Tak. Ja tutaj mam takie założenie, bo mój projekt... On w tytule ma Chicago i z tego powodu ja nie mogę, ja już sobie sama takie kaganiec trochę nałożyłam, że ja nie mogę wziąć pod uwagę wszystkich tekstów, które mnie by zainteresowały z jakichś powodów, na przykład z powodu walorów literackich, artystycznych tych tekstów, bo musi tam wybrzmiewać wątek tego polskiego Chicago. Mhm. I ja ten swój projekt zatytułowałam Sweet Home Chicago z pytajnikiem, który stawiam z premedytacją. A podtytuł projektu brzmi Wietrzne miasto, a pisarze polskiego pochodzenia. I ja właśnie takie pytanie stawiam, czy Chicago jest tym sweet home dla Polonii i dla ich, dla potomków, mhm. Imigrantów z Polski. No i na pewno domem jest. Chyba nie powiedziałabym, że jest takim
sweet home.
I takim zawsze ciepłym i witającym z otwartymi ramionami, bo chyba nie. I to mi się też podoba w tych tekstach, że one, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że one nie malują takiego cukierkowego obrazu też Polonii. Bo to nawet nudne by było.
Bardziej autentyczny,
tak,
chyba.
Bardziej autentyczny.
Prawdziwy taki z emocjami, z tym, jak my tu żyjemy, jak widzimy tą rzeczywistość chicagowską tutaj, prawda, jak poruszamy się w tym systemie, także to pewnie jest... Zresztą ja wierzę w to, że jak mówi się prawdę i jest to autentyczne przeżycie, doświadczenie, to jest prawdziwe i odbiór jest zupełnie inny. Kiedy myśli pani, ta książka zostanie zakończona? Do kiedy w ogóle mamy czas jeszcze jakieś podsuwać ciekawe panie?
Ten projekt jest rozpisany na 3 lata, czyli mam jeszcze takie 2 lata w zapasie i myślę, że to wystarczy. Myślę, że to wystarczy, bo...
Bo jest pani zorganizowana i pani ma doświadczenie tak. w takim temacie.
Tak, ja tu przyjechałam tym razem już celowo do Biblioteki Muzeum Polskiego, bo to też jest taka ciekawa anegdota i bardzo lubię o tym mówić. Jak ja przyjechałam tutaj na Northwestern, jak dostałam to stypendium w ogóle Fundacji Kościuszkowskiej, no to byłam w absolutnym zachwycie. Taka prestiżowa uczelnia, jedna z najlepszych w Stanach Zjednoczonych. I ja tam na niej będę.
Tak.
No pierwszy taki szok lekki przeżyłam jeszcze w Polsce, jak szefowa, nie pamiętam teraz dokładnie jak ta katedra się nazywa, ale szefowa Stewarta Dybka oznajmiła mi, że on przychodzi na emeryturę i jego nie będzie, jak ja będę. Więc już to mnie tak zestresowało i rzeczywiście ja się z nim tylko raz wtedy spotkałam. No ale mimo wszystko byłam pełna entuzjazmu. Pojechałam na ten piękny kampus, jak państwo z pewnością znacie.
Tak, tak.
No te budynki, takie no widać bogaty, prężny uniwersytet. I ja myślę, ja tam 5 miesięcy. Poszłam do biblioteki.
Sukces.
No i zaczynam pracować. I wyszukuję sobie, nie wiem, tam imigracja z Polski, różne hasła, klucze. I po prostu coraz większe oczy robię. I myślę, gdzie są te materiały, które będą mi do tego projektu potrzebne. A ich tam nie ma. Mm-hmm. Przeszłam się po kampusie. Poznałam tam też takiego profesora historii, który z polskiego pochodzenia jest, i tam pracuje, uczy języka polskiego i literatury polskiej. Wybraliśmy się na spacer po kampusie i ja tak mówię, wiesz co, tu tak jest w ogóle biało i tak anglosasko, trochę Azjatów było wśród tej mhm. braci studenckiej. No takich wschodnioeuropejskich rysów nie widziałam, też żadnych mniejszości etnicznych takich łatwo rozpoznawalnych nie było. I ja wtedy zrozumiałam, że to w ogóle nie jest ten, jakby przez to, że to jest tak drogi uniwersytet, to on też inną grupę demograficzną trochę przyciąga. I ja wtedy zrozumiałam, że ja tam tak naprawdę to niewiele będę mieć pomocy na samym tym uniwersytecie, jeśli chodzi o te moje własne badania i mój projekt. I wtedy z pomocą mi przyszło właśnie Muzeum Polskie i biblioteka.
Brawa dla tych instytucji.
Brawa, naprawdę. Tam panie robią tak znakomitą robotę, że tak kolokwialnie się wyrażę. I to one mi zaczęły... Ja wtedy znałam, te 2 lata temu ja znałam tylko Dybkę. To było jedyne nazwisko z pisarzy chicagowskich polskiego pochodzenia, które ja kojarzyłam. Panie mi podsuwały coraz
kolejne
nowe pozycje. I ja wiedziałam już teraz, ubiegając się o ten grant, ten 3-letni na napisanie książki, finansowane przez polską instytucję, przez Narodowe Centrum Nauki, tak jak wspomniałam, to ja wiedziałam, że ja chcę przyjechać tu, do tej biblioteki, do Biblioteki Polskiego Muzeum, no bo tam rzeczywiście dostanę pomoc.
Materiał
i pomoc. Też bardzo się cieszę, że mój pobyt tutaj zbiegł się w czasie z wystawą na temat Polonii chicagowskiej w Chicago History Museum. I miałam niesamowitą przyjemność i przywilej być oprowadzana po tej wystawie przez profesora Pacygę i przez Petera Oltera, który jest kuratorem w Chicago History Museum. Więc oni mi też dużo poopowiadali, tak trochę od kuchni, jak ta wystawa powstawała. Ja oczywiście mam nadzieję, że tak zgodnie z planem ona pojedzie do Muzeum Historii Polski w przyszłym roku do Warszawy, że będę mogła ją obejrzeć jeszcze raz. Ale to, że mogłam ją zobaczyć tutaj, porozmawiać też z twórcami, z osobami odpowiedzialnymi za organizację tej wystawy, to też był ogromny plus i dużo mi to dało, bo wydaje mi się, że takiej literaturoznawczej analizy nie da się robić bez... Ja nie jestem historyczką, ale jakiś kontekst historyczny ja muszę mieć,
tak,
żeby jakoś osadzić te moje refleksje literackie.
Słuchajcie, Świata oczami Bab na antenie Polskiego Radia 10.30. My wracamy do naszych rozmów o Polonii amerykańskiej, o literaturze polsko-amerykańskiej. Przed wejściem do studia rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo kurczy się ta dzielnica polska, tam gdzie Polacy zwykle byli i mieszkali. To też pani zauważa, jak bardzo ważna jest ta pani praca, ze względu na to, że nowi jakby imigranci nie przyjeżdżają. Ci, którzy tutaj są, też jakby się to wszystko kurczy. Przenoszą się na przedmieścia, nie ma ich w Chicago.
To na pewno państwo wiecie to lepiej niż ja, bo ja jestem jednak taką obserwatorką z zewnątrz, ale też jakby wybrzmiewa to...
Powiedziała pani, że pani mama to zauważa, że z panią też na ten temat rozmawia, przepraszam,
tak,
że weszłam w słowo.
Tak, 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 bo ja pamiętam, moja mama zresztą, jej pierwsze mieszkanie tutaj to było na Belmoncie, a teraz tam już też Polaków
nie ma Polaków.
Mniej. I widzę, że te młode polskie rodziny, znaczy młode, one w średnim wieku już są, takie młode, mam na myśli rodziny z małymi dziećmi, że rzeczywiście takie mam obserwacje, że wyprowadzają się na przedmieścia, więc ta Polonia ulega takiemu rozproszeniu. Ale ten proces to nie zaczął się tak naprawdę w tych ostatnich 20 latach. Ja mam takie poczucie i ono chyba by socjologowie by mi tu
przyznali rację,
że odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, po prostu Polakom jest łatwiej decydować się na emigrację w obrębie Europy, w obrębie Unii Europejskiej, więc Polaków do Stanów Zjednoczonych tak statystycznie mniej przyjeżdża. A więc ta Polonia się trochę starzeje.
I dlatego trzeba coś o niej napisać i pozostawić ten ślad.
Tak. Mnie to też zaintrygowało, bo tak jak mówię, no moje obserwacje są prowadzone powiedzmy od 20 lat, ale jednak są szczątkowe dość. Natomiast gdy czytam teksty literackie, to zaintrygowało mnie to, że nawet w tych tekstach, które powstają teraz, czyli już w XXI wieku, ci autorzy, autorki, oni wracają w tych tekstach do tego polskiego Chicago sprzed, nawet nie sprzed lat, tylko sprzed dekad. Mhm. I bardzo często piszą o takim Chicago, jakie pamiętają ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości. Więc też będzie widać, porównując te teksty, będzie widać, że ci pisarze, te pisarki, oni wychowywali się w różnych tych polskich dzielnicach. I no jeszcze nawet nie na Jackowie, tylko tych takich, chociaż właśnie teraz, podczas tej bytności, przeczytałam Wakacjuszkę, którą mi poleciły też panie w Bibliotece Polskiego Muzeum, więc na pewno włączę ten tekst, bo to jest po prostu fascynujący obraz i kobiet, jakby Jackowa widzianego oczyma kobiety i narratorka jest taką prostą kobietą, która przyjeżdża tutaj jako Wakacjuszka, ale większość tych tekstów, o których ja piszę, one dotyczą jeszcze tych wcześniejszych, tych pierwszych tak naprawdę dzielnic polskich, czyli polskiego trójkąta, czyli tych dzielnic na południu Chicago, Back of the Yards, South Chicago. Udybka to będzie Pilsen, bo on się tam wychowywał. Jak nie pamiętam, w którym momencie jego rodzice kupili budynek w Little Village, więc te dwie jakby dzielnice będą w jego tekstach się pojawiać. I ten jego narrator, czyli taki młody chłopak, później młody mężczyzna wracający do tych dzielnic, już będący gdzie indziej. No, Udybka zdecydowanie jego, zresztą on mi potwierdził to w takiej nieformalnej rozmowie, ale skoro to wiem, to powiem, że te jego teksty są autobiograficzne, więc jego narrator będzie takim alter ego pisarza. I on przypomina sobie to Pilsen, czy to Little Village, ze swojego dzieciństwa. U Elizabeth Kern znowu mamy polski trójkąt też wtedy, kiedy ona była tą młodą dziewczyną. No tamtych, ja z ogromną ciekawością w ogóle uwielbiam zapuszczać się w te miejsca, ale już podczas mojego poprzedniego pobytu stypendialnego tutaj zauważyłam, że tam są te polskie instytucje, tak? Jest Polish Museum, są te pierwsze parafie, pierwsze kościoły. Spektakularne i w ogóle dla mnie to, że ci imigranci z Polski, z ziem polskich, nie z Polski, przyjeżdżając tutaj, pierwszą rzeczą, którą robili, to było budowanie kościoła i to takich monumentalnych kościołów, to naprawdę też wiele mówi
o społeczności.
Tak, o społeczności. No ale tam już, tam są, czy instytucje są, ale tam Polaków nie ma.
No właśnie.
Tam Polaków nie ma, więc ja mam takie poczucie, że te teksty literackie, które ja czytam, to one już tak naprawdę opisują to polskie Chicago sprzed lat. Dobrze też to widać.
Przeszłość jakąś.
Tak, dobrze naszą. Też to widać w kryminałach Guzłowskiego. I w ogóle Guzłowski też jest dla mnie fascynującą postacią. Jest przecudownym człowiekiem i takim bardzo ciepłym i przyjaznym w kontakcie. Bardzo też aktywnym w mediach społecznościowych, także możecie państwo go tam śledzić na Facebooku. I kiedy ja czytam jego poezję i czytam jego prozę, to tak jakbym dwóch różnych pisarzy czytała, bo ta jego poezja jest znowu bardzo autobiograficzna i jest zanurzona w tej traumatycznej przeszłości wojennej jego rodziców. I on dużo o tym pisze, dużo pisze o wojnie, o II wojnie światowej, ale też pisze o tym takim doświadczeniu wczesnej migracji, czyli takim adaptowaniu się tutaj w Stanach Zjednoczonych, jego rodziców w tych latach 50. I też bardzo ciekawie pisze o tym, jak on jako młody chłopak od tej polskości uciekał, O, bo dla niego, w ogóle bardzo polecam Państwu, naszym słuchaczom, władającym językiem angielskim, jego chyba ostatni to jest jego tom poezji Echoes of Tattered Tongues, Memory Unfolded. I on tam we wstępie, zdaje się, do tego zbioru, to jest taki trochę miks poezji, tam są też takie króciutkie jakby formy eseistyczne bardziej, jego własne zdjęcia, takiego jakby z albumu rodzinnego. I on otwarcie pisze o tym, że on nie chciał mieć nic z polskością wspólnego. I on jak poszedł na studia, to on chciał tuzów literatury amerykańskiej czytać. Doktorat napisał z literatury amerykańskiej. I tak naprawdę niedawno miałam okazję przeprowadzić z nim wywiad, który ukaże się wkrótce w tym roku w takim specjalnym numerze European Journal for American Studies, które z kolegą Mateuszem Świetlickim z Uniwersytetu Wrocławskiego współredaguje. I on w tym wywiadzie też mi przyznał, że tak naprawdę, no on popisywał sobie, o tak, użyję takiej formy. Wcześniej pisał trochę wiersze, ale tak naprawdę taką twórczością poetycką i twórczością powieściopisarską zajął się na emeryturze, jak już przestał pracować na uniwersytecie. Ale też otwarcie, wracając do tego tomiku, on otwarcie mówi w tym tomie, we wstępie do tego tomu, że on chciał być jak najdalej od tej Polski, bo polskość mu się kojarzyła z kłótniami rodziców, z alkoholizmem ojca, z nieprzepracowaną traumą wojenną w rodzinie. I kiedy był na studiach już doktoranckich, nagle nic z tego nizowego zaczął te pierwsze wiersze pisać i te wiersze były o jego rodzinie. I on mówi, że dla niego samego było to zaskoczeniem, że on w taki sposób, taki jakby zupełnie intuicyjny, nieświadomy, niekontrolowany, ale też, że znalazł swój temat jako artysta. I więc te wiersze, one takie będą. One będą bardzo, tam będzie ta polskość bardzo silnie wybrzmiewać i wpływ II wojny światowej na osoby, które przeżyły wojny, na ich potomków. Natomiast z kolei jego kryminały, i on pisze taką serię, to miała być trylogia, no, trzeci tom wkrótce się ukaże, chyba planowane wydanie książki jest na październik tego roku. I powiedział mi, że pisze dalej, więc będą kolejne tomy. I jego zamysł jest taki, żeby pokazywać, jak się ta jego okolica, on się wychowywał w okolicy Humboldt Park, czyli też niedaleko tego polskiego trójkąta, jak ona się zmieniała. Więc ten jego detektyw jest takim pretekstem i te wszystkie zawiłe sprawy kryminalne, te zagadki, które on rozwiązuje, są takim pretekstem też do pokazania tego, jak to Chicago się zmienia. I te polskie dzielnice, tak jak pani wspomniała, że no one znikają.
Znikają, wymierają, tak. Pani Izabelo, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym panią zapytać, czy pani uważa, że to wszystko, co pani robi, to jest taki... Czy to jest dla pani sukces? Czy pani się czuje dumna i taka zbudowana tym, że pani właśnie tutaj przyjechała i tym tematem się zajmuje?
Tak.
Super, tak. To ja się bardzo cieszę i ja pani gratuluję, naprawdę serdecznie gratuluję. Cieszę się, że pani dzisiaj w ogóle mogła do nas zawitać i że udało nam się porozmawiać. Także to są takie, to jest właśnie to, co ja lubię w mojej pracy, że ja spotykam wyjątkowych i bardzo ciekawych ludzi. Myślę, że w najbliższym czasie uda mi się również innego stypendystę Fundacji Kościuszkowskiej zaprosić, dyrygenta i pianistę pana Michała Drewnowskiego. Muszę sprawdzić nazwisko, bo byłoby bardzo nieładnie, gdybym się pomyliła. Pan Michał Drewnowski też będzie, proszę państwa, moim gościem. Także chcę państwu pokazać takich ciekawych Polaków, którzy tutaj do nas przyjeżdżają właśnie w ramach takiej wymiany naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Osoby bardzo ciekawe, które mają do zrealizowania projekty przeróżne, właśnie jak pani Izabela dzisiaj. Pani Izabelo, czyli wraca pani do Polski już za 2 dni?
Tak, wracam do Polski i pracuję.
I pracuję i bierze się pani za pracę i tak. Zapisanie. Proszę państwa, my jesteśmy pod lupą tutaj.
A czy mogłabym ja mieć prośbę do państwa i do słuchaczy? tak jak podkreślam, ja jednak jestem obserwatorką nieco z zewnątrz, więc gdybyście Państwo mieli dla mnie jakieś sugestie i uwagi, albo chcieli podzielić się swoją twórczością, bo wiem, że niektórzy Państwo piszą na przykład do szuflady, a może warto by było, żeby te teksty też ujrzały światło dzienne, to ja byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie. I już oczywiście sporo sugestii otrzymałam tutaj i ci poeci, poetki związane z grupą poetycką Arka też mi bardzo tutaj dużo pomogli, ale jestem otwarta na nowe teksty, nowe propozycje. Tak jak mówiłam, tutaj moim takim kryterium bazowym jest to, że muszą te teksty być związane z miastem. Z Chicago jako domem swoistym dla Polonii.
Sweet, sweet home, jak
tak,
pani powiedziała.
Tak, sweet, sweet home. Ale niewykluczone, że to nie będzie mój ostatni projekt dotyczący Chicago, więc inne teksty też z ciekawością przeczytam i zachowam w pamięci może do dalszych jakichś naukowych moich tutaj poczynań.
Możecie Państwo pisać do nas na komórkę radiową 773-848-0639, 773-848-0639. Pani Izabelo, jak mogą się słuchacze w razie czego z Panią skontaktować, gdyby rzeczywiście zareagowali na to piękne zaproszenie i chcieli Pani przedstawić swoją twórczość?
Mój adres mailowy jest dostępny na moim oficjalnym profilu na stronie uniwersytetu, więc jak wejdziecie Państwo na stronę www.umcs.pl i w wyszukiwarkę wpiszecie moje nazwisko Izabella Kimak, to pojawi się odnośnik do mojego profilu i tam będzie też podany mój adres e-mail.
Także piszcie Państwo, wyjmujcie z jakichś zakątków domu swoją twórczość, swoją poezję, to, co pisaliście wcześniej. Teraz jest znakomita okazja, żeby to Pani Izabeli przedstawić. Bardzo dziękuję za rozmowę i przypomnę, że moim i Państwa gościem była Pani dr Izabela Kimak z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, która wzięła Polonię pod lupę i patrzy, jak my tutaj działamy literacko, jaka jest ta nasza twórczość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
Świat oczami bab w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 2 razy w tygodniu.
Pamiętaj, w poniedziałki i wtorki od 8 wieczorem.